W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty znasz nasze serca, znasz historię naszego życia. Wiesz doskonale, że pośród słabości i grzechu nosimy w sobie głębokie pragnienie Ciebie. Wiesz, że nasze życie to nieustanna wędrówka w Twoim kierunku. Dlatego prosimy Cię, aby ten czas naszego spotkania był przede wszystkim czasem modlitwy, czasem spotkania z Tobą, żebyśmy mogli iść do przodu w naszym procesie nawracania się, żebyśmy pogłębiali naszą wiarę. Prosimy Cię, Panie Jezu, też o łaskę dobrej spowiedzi, takiej szczerej, spowiedzi, podczas której będziemy świadomi tego, że nie ksiądz jest tam najważniejszy, ale to przede wszystkim nasze spotkanie z Twoją miłością, która nigdy nas nie odrzuca, która nas przygarnia. Powierzamy Tobie, Panie Jezu, wszystkie nasze intencje przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Janie Bosko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W zakrystii powiedziałem, że mam kilka wersji tego, co powiem do Was, a zdecyduję wtedy, jak zobaczę, kto jest. Oczywiście wierzę głęboko, że głównym prowadzącym te rekolekcje jest Pan Bóg. I przepraszam Was, ale miesiąc temu miałem też koronawirusa i właśnie to jest mój pierwszy taki czas, kiedy bardzo dużo mówię. I tak czasami jeszcze się trochę męczę, ale jest całkiem nieźle. I wiecie, wierzę głęboko, że Boga naprawdę można w życiu doświadczać. Boga naprawdę można zauważać. Tylko trzeba mieć bardzo szeroko otwarte oczy naszej wiary. Opowiem Wam taką zabawną sytuację z mojego życia, ale prawdziwą. Kiedy jeszcze studiowałem w Lublinie, raz pojechałem z siostrami salezjankami do Sokółki. Sokółka koło Białegostoku, za Białymstokiem, tam gdzie był cud eucharystyczny. No i pamiętam, że kiedy modliłem się przed Najświętszym Sakramentem, tam w Sokółce, w kościele, to w pewnym momencie zauważyłem taką skarbonę, na której było napisane ofiara na remont kościoła. I tak mnie ruszyło trochę sumienie i powiedziałem sobie, no tak, ksiądz to daje tylko modlitwę, a pieniądze to wierni muszą dawać, nie? I może byś coś rzucił, ty też. W portfelu miałem 10 zł i 50 zł. I przyznam szczerze, że żal mi było dać tych 50 zł, no bo po prostu musiałem jakoś też funkcjonować jeszcze, nie? Więc poczekałem, aż nikt nie patrzył, ludzie się rozeszli, wyciągnąłem 10 zł z portfela i wrzuciłem 10 zł. Na drugi dzień byłem w Lublinie i wracałem z uniwersytetu, no i szedłem na dworzec autobusowy, żeby złapać autobus numer 20. I od dawna nie znalazłem już żadnych pieniędzy, nie? Podchodzę na przystanek autobusowy, patrzę na ziemi, co leży? 10 zł. Następnego dnia. Oczywiście mógł to być zbieg okoliczności, chociaż w życiu jest wiele takich zbiegów okoliczności, na które jeśli popatrzymy oczami wiary, to okazuje się, że to są takie uśmiechy Pana Boga, który jest na wyciągnięcie ręki, bo Bóg jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. I pomyślałem sobie, że interpretacje tego faktu, jeśli spojrzymy na niego oczami wiary, są dwie możliwe. Pierwsza interpretacja to Pan Bóg chciał mi powiedzieć, brawo, sługo, dobry i wierny, dałeś mi 10 zł, oto zwracam Ci Twoje 10 zł, proszę bardzo. Ale jest też możliwa druga interpretacja. Pan Bóg powiedział mi, nie chciałeś dać mi 50, to weź sobie tę dychę. Bez łaski. Kochani, w naszym życiu bardzo dużo zależy od tego, ile Panu Bogu damy, ile poświęcimy. Kiedy jechałem do kościoła, rozmawiałem z moją znajomą i ona mówiła, wiesz, powiedz młodzieży, że modlitwa z Bogiem naprawdę może być piękna i głęboka rozmowa. To nie musi być paciorek. Tak? Pacierz ma swoją wartość, ale modlitwa może być inna. Możesz czytać Pismo Święte, możesz modlić się brewiarzem. Rano możesz uczynić znak krzyża i wieczorem, kiedy jesteś zmęczony, a w ciągu dnia możesz znaleźć taki moment, kiedy będzie odpowiedni. Możesz znaleźć miejsce na modlitwę, które będzie odpowiednie i możesz znaleźć sposób na modlitwę, który będzie tobie pasował, który będzie pogłębiał twoją wiarę. A więc relacja z Panem Bogiem naprawdę może być piękna. Dlaczego? Bo Bóg istnieje i Bóg pomaga nam w naszym życiu. Okej. Czas rekolekcji to czas, kiedy podejmujemy wysiłek takiej szczególnej modlitwy. Bo czym jest modlitwa? Modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem, tak? Ja rozmawiam z Panem Bogiem. Ale takim szczególnym momentem mojej modlitwy z Bogiem, przestrzenią tej modlitwy, to jest, słuchajcie, między innymi korzystanie z darów, jakim są sakramenty. Sakramenty. Jednym sakramentem jest msza święta, ale takim pełnym uczestnictwem we mszy świętej, no to jest to, kiedy ja przystępuję do komunii świętej. A żeby przystąpić do komunii świętej, to trzeba skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. I to jest bardzo ważny sakrament. Bardzo ważny sakrament. Pewnie, że my na ten sakrament patrzymy bardzo często przez pryzmat no księdza, którego spotykamy w konfesjonale, nie? Bardzo często księża nie dają żadnej nauki. Bardzo często. Ja sam się z tym spotkałem nieraz, jak szedłem tak w ciemno do kogoś. Mam mojego spowiednika, do którego chodzę regularnie, spowiadam się co 2 tygodnie. Ale drodzy, patrzymy na sakrament pokuty i pojednania czasami przez pryzmat księdza. Wiecie, ksiądz patrzy, tam ma wielką kolejkę, podchodzą ludzie i on myśli sobie, to ja tylko będę rozgrzeszał, nie będę nic mówił. A czasami zdarza się, że ksiądz jest w ogóle gdzieś poza konfesjonałem myślami, bo jest na przykład zmęczony. I ja nie usprawiedliwiam tego, nie usprawiedliwiam. Ale naprawdę nie bójmy się też wymagać od księdza, kiedy idziemy do spowiedzi. My tam nie jesteśmy na skazaniu, że ksiądz może nas okrzyczeć, albo on tam jest panem i władcą. Nie. My mamy prawo zapytać. Albo powiedzieć, nie, ksiądz mnie wysłucha. Ja poproszę o naukę. Chcę poznać odpowiedź. Ja miewałem różne sytuacje, kiedy szedłem do spowiedzi. Pamiętam, kiedy byłem w Udine, w północnych Włoszech, tam jeżdżę od 15 lat, w sierpniu zastępuję księdza proboszcza w tamtejszym kościele i poszedłem raz z moimi znajomymi w góry. Byłem ubrany jak turysta, poszliśmy do takiego sanktuarium Monte Lussari na granicy austriacko-włosko-słoweńskiej. No i myślę sobie, jestem w sanktuarium, to skorzystam z sakramentu pokuty i pojednania. Wyspowiadam się. Podchodzę do księdza, który tam świece ustawiał i mówię, proszę księdza, wyspowiada mnie ksiądz. A on mówi, pomóż mi tu z tymi świecami, jak pomożesz, to cię wyspowiadam. No i tam ustawiamy świece, nie? Pomogłem mu. Skończyliśmy i mówię, to teraz mnie ksiądz wyspowiada? Nie mam czasu, jestem zmęczony. I poszedł. No. Za chwilę przyszedł drugi ksiądz, starszy. Poszedłem do spowiedzi, rozgrzeszył mnie oczywiście, wyspowiadałem się. Wychodzę z konfesjonału i zaczepia mnie kobieta, która stała w kolejce obok i pyta się mnie, młody czy stary? Ksiądz. Ja mówię, że starszy, ale bardzo cierpliwy. O, to dobrze. My bardzo przeżywamy ten sakrament, ale to też jest piękne, że my się boimy, że czujemy tremę. Dlaczego? Bo to jest znak, że to jest coś ważnego. Mało tego, to jest coś trudnego. I drodzy, teraz zmienię trochę kierunek. Pozostając tak naprawdę w tym samym nurcie, w tym samym nurcie, skorzystam z moich okularów i przeczytam krótki fragment z Księgi Jonasza. To jest Stary Testament. Ale dlaczego? Żeby na bazie Księgi Jonasza pokazać nam, czym jest grzech w życiu człowieka, dlaczego Bóg stawia nam wymagania i kim jest Jezus w przestrzeni tego grzechu. Księga Jonasza nie jest długa, bo ma zaledwie 4 rozdziały, przepraszam. W moim wydaniu Pisma Świętego to są 2 strony i jeszcze troszkę. I to jest księga, która jest trochę dziwna z punktu widzenia logiki życia. Dlaczego? Bo na przykład tam jest taki moment, kiedy czytamy, że Jonasz został połknięty przez wielką rybę. I czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest możliwe? Drodzy, Pismo Święte jest w wielu momentach zastanawiające, bo na przykład czy to możliwe, że Bóg stworzył świat w 6 dni, kiedy nauka dzisiaj mówi zupełnie coś innego, że świat powstawał przez tyle i tyle miliardów lat. Na Pismo Święte trzeba patrzeć nie jak na podręcznik do historii, nawet jeśli tam jest bardzo dużo faktów historycznych. Na Pismo Święte trzeba patrzeć nie jak na podręcznik do geografii czy biologii, ale na Pismo Święte trzeba patrzeć tak, jak nam podpowiada konkretna księga. Nie wszystkie księgi są księgami historycznymi, nawet jeśli zawierają fakty historyczne. I Księga Jonasza nie należy właśnie do ksiąg historycznych, ale ona nam pokazuje pewną prawdę o Bogu, którą można wyjaśnić właśnie w taki sposób. I teraz przeczytam pierwsze 3 wersety. Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, te słowa. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarszisz, daleko od Pana. W Piśmie Świętym bardzo duże znaczenie mają nazwy. I na przykład kiedyś zaciekawiło mnie bardzo, co oznacza imię Jonasz, bo imiona mają swoje znaczenie. Na przykład moje imię to jest Adam, Adama po hebrajsku, czerwona ziemia, ziemia, glina. Adam Dam po aramejsku to jest czerwonawy i to też nawiązuje do tego, ale to jest po prostu imię pierwszego człowieka, który też nie jest postacią historyczną, to jest pewien obraz, tak, że Bóg stwarzał ludzi, ale nie wiemy, jacy byli pierwsi ludzie, nie wiemy, jaki był ten grzech pierwszy, to był grzech nieposłuszeństwa Panu Bogu. Myślimy sobie, że człowiek zerwał jabłko, tam dokładnie w tekście hebrajskim jest taki rzeczownik peri, to znaczy owoc, ale tak sobie człowiek wyobrażał pierwszy grzech ludzi. I dlatego go tak opisał. I drodzy, to z tego musimy wyciągnąć główne prawdy. Bóg stworzył człowieka, a człowiek zgrzeszył przeciwko Bogu, bo dostał wolną wolę i się sprzeciwił Bogu. Co oznacza imię Jonasz? Imię Jonasz wywodzi się od takiego hebrajskiego rzeczownika Jona i znaczy gołębica. Gołębica tak po ludzku kojarzy nam się z czymś bardzo pozytywnym. No chyba, że ktoś jest właścicielem budynku i jego sąsiad ma hodowlę gołębi obok, to wtedy może mieć to negatywne konotacje, ale gołębica kojarzy nam się z czymś pozytywnym. Uwaga, z czymś czystym, tak? Czystym. Gołębica kojarzy nam się z czymś, co jest wysoko w niebie, a siłą rzeczy gdzieś tam, kiedy patrzymy w niebo, no to kojarzymy, że niebo, no to w górę to jest Pan Bóg, tak? Że ktoś, kto jest blisko Pana Boga. I Jonasz taki jest. Jonasz taki jest. Jonasz zostaje wybrany przez Pana Boga, żeby udać się do Niniwy, do Niniwy. Niniwa jest miejscem, gdzie ludzie odstąpili od Pana Boga. I to jest trudne zadanie. Iść do miasta i upomnieć to miasto, dlatego że żyje źle i potrzebuje nawrócenia. Drodzy, istnieją jeszcze Niniwy takie, bardzo trudne, gdzie nam się niełatwo chodzi. Jakie to są Niniwy? To są Niniwy naszego grzechu i naszego serca. Ktoś na przykład ma w życiu jakiś nieporządek. No nie jest prostą rzeczą udać się do tej Niniwy i upomnieć samego siebie. Ja powinienem zmienić moje życie. Powinienem zmienić moje życie. Ale Jonasz dostaje takie zadanie. Dlaczego? Bo Bóg zawsze stawia nam wymagania. Nie jest łatwo się modlić. Czy łatwo jest wygłosić rekolekcję? Wspólnie sobie głosimy te rekolekcje. No nie jest łatwo. Czy jest łatwo chodzić co niedziela do kościoła? Nie jest łatwo. Czy jest łatwo się spowiadać? Nie jest łatwo. I to zwłaszcza do młodzieży mówię. Jeśli ktoś chce was zachęcić propozycją bycia w kościele i mówi wam, że będzie łatwo i przyjemnie, to jest bzdura, bo nie będzie łatwo i przyjemnie. Ale drodzy, wyobraźmy sobie taką sytuację, że Pan Bóg to jest taki ojciec, który ma w garażu 2 samochody, Malucha i Ferrari. No i którym chcielibyśmy się przejechać? Maluchem? powie nam, będzie spokojnie, łatwo. Słuchaj, będziesz całe życie jeździł 50 na godzinę. Będziesz czuł się bezpiecznie. Ale jak siądziesz, we Włoszech też był taki przypadek, że Niemiec, to mi znajomi opowiadali, kupił Ferrari, no i jechał, słuchajcie, do domu i no, nie miał wprawy jeszcze w prowadzeniu tego samochodu i po prostu rozbił się jeszcze na terenie Włoch. Ale być może prowadzenie tego samochodu jest o wiele trudniejsze. Ale Bóg nam daje taką propozycję. Będzie trudniej, ale będzie bardziej wartościowo, będzie pełniej. Będziesz takim człowiekiem, że kiedyś kobieta, którą spotkasz, podziękuje Bogu, że ma takiego męża. Będziesz takim człowiekiem, że kiedyś mężczyzna, którego spotkasz i będzie twoim mężem, podziękuje Bogu, że ma taką żonę. Bo będzie lepiej. Nie będziesz mówił tak jak cały świat. Nie będziesz szedł na ślepo tam, gdzie pokażą ci inni kierunek. Będziesz stawiał sobie wymagania. Jan Paweł II pięknie mówił na Westerplatte. Każdy musi mieć swoje Westerplatte. Każdy musi mieć swoje Westerplatte. I Bóg, powodowany właśnie taką myślą, mówi do Jonasza, idź, posyłam cię do Niniwy. Jest taki moment powołania też w Księdze Rodzaju, kiedy powołany jest Abraham. Abraham jest człowiekiem w podeszłym wieku. I co tam się dzieje? Bóg mówi do Abrahama, słuchaj, zostaw wszystko, co masz, idź tam, gdzie cię posyłam. No wyobraźcie sobie, jakby ktoś z nas tutaj miał 80 lat i Bóg by mu powiedział, zostaw Warszawę, przeprowadź się do Poznania, tam sobie na nowo ułożysz życie. Abraham dostał taką wiadomość. I tam jest taki piękny moment powołania. To też hebrajski tekst super oddaje, bo Bóg mówi do Abrahama, kum lech lecha, wstań, idź. No i co ten Abraham mówi? Zastanawia się? Nie. Jest natychmiast odpowiedź. Wajakom i wstał, wajelech i poszedł. Wstań i poszedł. A co robi Jonasz? Bóg mówi też do Jonasza, kum i idź do Niniwy. I co robi Jonasz? A Jonasz wstał wajakom, ale wstał po to, aby uciec do Tarszisz w przeciwnym kierunku, przed Panem, chciał uciec przed Bogiem, bo najłatwiej jest uciec przed Bogiem. A jeszcze jak, słuchajcie, się do tego dorobi ideologię, ja nie chcę zmieniać mojego życia, nie chcę od siebie wymagać, ale głupio jak powiem, bo nie mam ochoty, nie chce mi się. Najlepiej jak powiem, bo nie wierzę w Boga, jestem ateistą, nie? To już tak brzmi super. Ale podejrzewam, że większość osób nawet nie wie, co oznacza słowo ateizm i jak się konstruuje słowo ateizm. Że to jest od greckiego teos, jest alfa privatum, które zaprzecza właśnie Bogu i tak się konstruuje ten wyraz. I to oznacza właśnie negację Boga, oczywiście to wiemy. Ale jeśli ja to ubiorę w jakąś ideologię, to wtedy jestem jeszcze trendy, modny, nie? A Jonasz po prostu uciekł w odwrotnym kierunku, bo mu się nie chciało, bo bał się. I tu jest taki super, słuchajcie, moment. Posłuchajcie teraz, co tutaj pisze w księdze. Zszedł do Jafy, o tym zaraz sobie powiemy, znalazł okręt płynący do Tarszisz w przeciwnym kierunku, uiścił opłatę. Nie można uciec od Boga, jeśli nie ponosząc za to żadnych konsekwencji. Jonasz zapłacił za to, uiścił opłatę. Jak ktoś grzeszy, to zawsze za to zapłaci. Czym jest w ogóle grzech? Co oznacza zgrzeszyć? Jeśli byśmy otworzyli słownik do greki biblijnej, na przykład księdza Remigiusza Popowskiego, Salezjanina, teraz to reklamuję Salezjanów, to byśmy zauważyli, że tam przy słówku zgrzeszyć greckim, hamartano, jest jeszcze drugie tłumaczenie tego słowa. Jakie? Minąć się z celem. Minąć się z celem. Nie osiągnąć celu. Mamusia mówi, słuchaj, ubieraj się ciepło, bo jak nie będziesz się ubierał ciepło, to będziesz chory. A ja nie ubieram się, chodzę bez kurtki. No, chodzę bez kurtki. Mama mówi, twoim celem jest zdrowe gardło. Więc chodzenie bez kurtki, mówiąc obrazowo, jest grzechem, bo nie osiągnąłem tego celu. Mam chore gardło. I Bóg mówi, nie możesz się mazać w grzechu, bo będziesz chory. Dlatego taki jest grzech. Zgrzeszyć znaczy nie osiągnąć celu. Dlaczego rozwalenie małżeństwa jest grzechem? Bo rani się osoby. Mam znajomą, którą mąż zostawił z dwójką dzieci w wieku 29 lat. I ona mówiła, że przez miesiąc schudła na kilkanaście kilogramów. Tak się martwiła, wracała do domu, siadała przy stole i nie wiedziała, co ma robić. Właśnie to jest grzech. to jest minięcie się z celem. Więc Jonasz musiał zapłacić. Ale co jest tutaj takie ciekawe? I tutaj powiem wam, wybaczcie, tą egzegezę robimy tak zwaną, czyli rozważamy Słowo Boże, ale tak trochę bardziej, powiem to świadomie, trochę bardziej na serio, czyli wchodzimy w znaczenie słów. Zszedł do Jafy. Jonasz zszedł. Powiedziałem, że Jona po hebrajsku znaczy gołębica. Gołębica to jest ktoś, kto jest blisko Pana Boga. Gdybyśmy popatrzyli na ukształtowanie Palestyny, Ziemi Świętej i Egiptu, to byśmy zauważyli, że Egipt jest niżej, jeśli chodzi o wysokość nad poziomem morza, a Ziemia Święta jest wyżej. Kiedy w Piśmie Świętym idzie się z Egiptu do Ziemi Świętej, to nigdy się nie idzie. Nie jest użyty taki czasownik halach, iść. A jaki jest czasownik użyty? Ala, wchodzić. A jak się idzie z Ziemi Świętej do Egiptu, to też nie mówi się iść, tylko się schodzi. Jaki czasownik? Jarat. Skąd pochodzi nazwa rzeki Jordan? Od imię słowu czasownika jarat. Joredim, schodzący, tak? Więc Jonasz zszedł i tu jest użyty czasownik jarat. Egipt jest synonimem grzechu. Jonasz schodzi niżej. Punktem wyjścia była gołębica, teraz jest niżej. Musiał zapłacić. I drodzy, zawsze tak jest. Jak człowiek grzeszy, płaci za to. Zawsze. I ja też za to płacę. Kiedy grzeszę, płacę za to. Mam świadomość, że Bóg zawsze na mnie czeka. Chodzi o to, żeby w swoim życiu budować takie przeświadczenie, że ja się nie godzę, żeby być tam nisko, tylko chcę być wyżej. A o to w życiu trzeba walczyć. Dlatego ktoś, kto decyduje się na relację świadomą z Panem Bogiem, to nie jest tchórz. To nie jest ktoś, kto nie ma charakteru, ale to jest ktoś, kto podejmuje bardzo poważne wyzwanie w swoim życiu. Co robi Pan Bóg? Czy Pan Bóg rezygnuje z człowieka? Nigdy. Nigdy nie rezygnuje z człowieka. I mówię to świadomie. Słuchajcie, mam takiego znajomego, Marka. Nie wiem, czy to będzie w internecie, czy nie. Jak Marek będzie słuchał, to Marek, pozdrawiam cię. Który pochodzi z Płocka. I ja go poznałem jako bardzo ułożonego gościa. Żona, dwójka dzieci. Został liderem naszej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Czasami go zapraszam, jak jeżdżę na rekolekcje do młodzieży, ze świadectwem. Ja później dowiedziałem się, jaką historię życia miał ten człowiek. Słuchajcie, on był dealerem narkotyków w Płocku. Był tak nisko, tak się stoczył w życiu, a w pewnym momencie Bóg go wyciągnął z tego bagna i tak mu ułożył życie, że dzisiaj jest szczęśliwym człowiekiem. Szczęśliwym człowiekiem. Ale kogo Bóg postawił na drodze jego życia? Postawił jego żonę, tak? I jego żona widziała w nim potencjał, tak? Na dobrego człowieka. Akurat Marek to opowiada na świadectwie zawsze, jak go gdzieś jedziemy razem na rekolekcję, że jego żona powiedziała, że uczy się do matury, więc pozwala mu tylko na chyba jeden telefon dziennie, że może do niej wykonać, a mogą się widywać tylko raz w tygodniu. A Marek odkrył, że ona chodzi do kościoła, więc jak będzie chodził do kościoła na tą samą mszę, co ona, to na pewno ją będzie mógł spotykać i potem będzie jakiś spacer. I tak się powoli wszystko zaczęło. Ale postawił Bóg na jej drodze człowieka. Kiedy Jona, na jego drodze człowieka właściwego, kiedy Jonasz ucieka przed Bogiem, to co Bóg robi? A Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr i nastała wielka burza na morzu, tak że okrętowi groziło rozbicie. Przerazili się więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa. Bóg zesłał sztorm. Drodzy, co oznacza ten sztorm? To jest kryzys. Kryzys. Jak w życiu dosięga nas jakiś kryzys, to nie po to, żeby nas upodlić, ale po to, słuchajcie, żebyśmy zaczęli o siebie walczyć. Kiedyś miałem taką spowiedź, mogę to powiedzieć, bo nie wiecie ani gdzie, ani o kogo chodzi. Przyszła kobieta, która powiedziała, że po iluś latach małżeństwa ma problem, bo zaczął jej się podobać zupełnie inny mężczyzna. I nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale mówię do niej, proszę panią, no ja jestem księdzem, ale wie pani, ja też muszę walczyć o moje powołanie. To nie jest tak, że mnie się kobiety nie podobają. Ja też walczę o moje powołanie. Ale może jeśli pani zauważyła taki kryzys w swoim małżeństwie, to może to jest dobry przyczynek do tego, żeby zacząć o to małżeństwo walczyć. Może to jest taki sztorm, który ma miejsce w pani życiu. Może to jest taka trójka z chemii, która mówi, że jak pani posiedzi więcej nad tą książką, to ma pani szansę dostać z poprawy piątkę. Więc Bóg nam mówi, walcz o siebie. Walcz o siebie. I spowiedź to jest taki moment, kiedy ja o siebie walczę. Rekolekcje to jest taki moment, kiedy ja o siebie walczę. Kiedy ja się nie zgadzam na byle jakość w moim życiu. Drodzy, a nie ma takiej sytuacji. Nie ma takiej sytuacji, gdzie nie byłoby nadziei. Nie ma takiej sytuacji, z której nie moglibyśmy wyjść. Bo jest Bóg, a On nam w życiu pomaga. I co robi Jonasz, kiedy jest ten sztorm? Zobaczcie, jak misternie jest skonstruowana księga Jonasza. Jonasz zaś, kiedy widział sztorm, co czytamy? Zszedł w głąb wnętrza okrętu. Położył się i twardo zasnął. Co zrobił? Zszedł. Jarat. Znowu zszedł. Widzicie, za pierwszym razem, kiedy Bóg go posyła, schodzi. Później grzech ma swoje konsekwencje. Znowu schodzi. Jest coraz niżej. Co się więc dzieje? I tutaj mamy ten moment, kiedy Bóg posyła do niego człowieka. Poszedł do niego kapitan statku i mówi, powiedz nam, z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas. Jaki jest twój zawód? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z jakiego jesteś narodu? Kochani, to jest pytanie o tożsamość. Jakim jestem człowiekiem? Kim jestem? Czy wierzę w to, że mogę zmienić coś w moim życiu? Czy wierzę w to, że mogę realizować moje marzenia? Czy wierzę w to, że mogę dostać się na moje wymarzone studia? Drodzy, to jest naprawdę możliwe, tylko chodzi o to, żebym ja siebie zapytał o to, kim ja jestem. Nie kim są moi koledzy czy koleżanki, którzy mówią, że musisz być taki czy taki. Nie! Bo czasami my się tak dostosowujemy do innych. Dlaczego? Bo nam zależy na opinii innych. Nie wolno tak myśleć. Nie może nam zależeć na opinii innych. Tylko na opinii Boga. I drodzy, kiedy to się dzieje, to co później następuje? Jonasz mówi, że to jest jego wina. Rzeczywiście ucieka przed Bogiem. I wtedy ma miejsce coś takiego ostatecznego z ludzkiego punktu widzenia. Bo żeglarze biorą Jonasza, wrzucają go w głąb oceanu. Czyli jeszcze niżej. Najpierw Jonasz schodzi do Jafy, później schodzi w głąb okrętu, a później jest rzucony w głąb oceanu. I tutaj oczywiście nie ma tego hebrajskiego czasownika jarat, ale jakby logika schodzenia jest zachowana. I tutaj też widzimy, czym jest ocean. Co oznaczają w Starym Testamencie odmęty oceanu? Odmęty oceanu są miejscem, według wierzeń dawnych Żydów, miejscem przebywania złego ducha. Miejscem przebywania złego ducha. Jak my najczęściej nazywamy złego ducha w Piśmie Świętym? Tutaj dotknę troszeczkę takich rzeczy może powiem stresujących, ale prawdziwych też, bo jest walka dobra ze złem w Kościele i w życiu duchowym. Jak my nazywamy złego ducha? W Starym Testamencie najczęściej złego ducha, na przykład Belzebub też znamy takie imię, a Belzebub pochodzi z aramejskiego Baalzewów i co oznacza? Władca much. Jest taki film, nie? Władca much, ale ja go nigdy nie oglądałem. Swoją drogą ciekawe, dlaczego akurat taki tytuł. Władca much. Dlaczego władca much? Bo mucha przez kulturę filistyńską, jeśli dobrze pamiętam, była uważana za bóstwo, więc no, ci, którzy wierzyli w jedynego Boga Jahwe, powiedzieli, że to jest demon. Ale chciałbym się tutaj skupić na dwóch imionach złego ducha. W Starym Testamencie szatan, po hebrajsku satan, rzeczownik i jest też czasownik satan. Tam trzeba tylko taką jedną kreseczkę odciąć i będzie to czasownik. I co to oznacza? Satan jako rzeczownik znaczy oskarżyciel. A jako czasownik co znaczy? Oskarżać. Nowy Testament, jak nazywany jest zły duch? Diabeł, diabolos. Po grecku oskarżyciel. Jest taki czasownik diabalein i ten rzeczownik pochodzi właśnie od tego czasownika. To znaczy oskarżać. Co Jonaszowi tam zły duch mówi na końcu? Na dnie oceanu? Nie dasz rady. Jesteś do niczego. Nie dasz rady. W ogóle to wszystko jest do niczego. I Kościół, i ksiądz konfesjonale. A w ogóle to nie ma sensu. Daj spokój. Tak działa zły duch. Tak działa zły duch. I wtedy Pan Bóg posłał rybę. To jest ten fakt niehistoryczny, która połknęła Jonasza, wypluła Jonasza na brzeg i Bóg znowu powiedział: Jonaszu, idź do Niniwy, idź do Niniwy twojego serca, twoich słabości i zobaczysz, że wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Można by jeszcze długo mówić o księdze Jonasza. Ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz i jedną historię i zakończymy. I potem będzie czas na spowiedź. Dlaczego ryba? Dlaczego ryba? Ryba po grecku, i nie chodzi o potrawę, tylko chodzi o nazwę, słowo, to jest ichthys, ichthys, tak po grecku jest. Pismo Święte zawsze trzeba interpretować w kontekście całości, czyli wszystko prowadzi do Chrystusa, wszystko. Co było symbolem pierwszych chrześcijan, kiedy chrześcijanie byli bardzo prześladowani, zresztą są prześladowani po dzień dzisiejszy, to co było znakiem rozpoznawczym, to w Quo Vadis jest zaznaczone. Ryba, tak? Ryba. Ichthys. A wiecie dlaczego to był symbol chrześcijan? Bo jak piszemy po grecku ichthys i jeśli napiszemy ten wyraz pionowo, tak? Nie horyzontalnie, tylko wertykalnie, to każda z tych liter wyrazu ichthys będzie początkiem innego wyrazu. Jakiego? Jezus Chrystus, Teu, Boga, Jezus Chrystus, Teu, Chyjos, Syn, Soter, Zbawiciel. Jezus Chrystus, Boga, Syn, Zbawiciel. Jezus Chrystus, Boga, Syn, Zbawiciel. Drodzy, tylko w Bogu jest naprawdę taka dobra szansa na zmianę swojego życia. I ja nie twierdzę, że my musimy zmieniać nasze życie tutaj radykalnie, bo tak wam dobrze z oczu patrzy, więc nie sądzę, żebyście tutaj mieli jakoś mocno pokręcone to życie. Zresztą ja uważam, że ja też nie mam jakoś. Ja tylko każdego dnia odkrywam w sobie to, że jesteśmy cały czas w drodze i w tej drodze nie możemy się zatrzymać. I jeszcze raz taka historia, ostatnia. Byłem na kanonizacji Jana Pawła II w Rzymie. Zaprosił mnie tam taki ksiądz z Tychów, mówi się Tychów, tak? Pojechałem tak, żeby mu pomóc trochę jako ksiądz tam we Włoszech, w Rzymie. I słuchajcie, było tam bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi. A wszyscy ci ludzie, przynajmniej w większości, mieli takie pragnienie, żeby dostać się na plac Świętego Piotra, nie? I pamiętam nocne czuwanie i około pierwszej, drugiej w nocy otwarto barierki, żeby wpuścić ludzi prosto w stronę placu Świętego Piotra przez taką główną ulicę Via della Conciliazione. I w naszej grupie był jeden pan, który był osobą niepełnosprawną, na wózku. No i potrzebował pomocy, tak? I słuchajcie, w tym newralgicznym momencie, kiedy wszyscy ruszyli, ja też miałem szansę iść, znalazłem się obok tego mężczyzny na wózku. No nie mogłem go tak zostawić. Pchałem ten wózek, nie? Tam myślałem, że nas rozerwą ludzie na strzępy. Ci, którzy byli za mną, napierali na mnie, ci z przodu krzyczeli, że chcę ich rozjechać. W pewnym momencie takich dwóch Włochów zaczęło mi pomagać z tym wózkiem. I jakaś Polka, która stała obok mnie, powiedziała jeszcze miałem takie pretensje do Pana Boga. Boże, dlaczego postawiłeś przede mną to wymaganie? Dlaczego? Ja chciałem być na placu Świętego Piotra, a ty dajesz mi tutaj mężczyznę z wózkiem i teraz znowu mi się nie udało. I w pewnym momencie mówi idąca obok mnie kobieta: słuchaj, przez środek tej ulicy jest korytarz dla osób niepełnosprawnych i opiekunów. Ja tak otworzyłem oczy i mówię: naprawdę? Mówi: tak. I zobaczyła, że ja nic z tym nie robię, więc pamiętam jak dzisiaj, w pewnym momencie mówi do mnie: to idź tam! I ja zacząłem się przepychać do barierek. Podjechałem w końcu do tych barierek, zawołałem osobę odpowiedzialną, tam jeden z chłopaków, który tam chodził, i mówię, że mam tu osobę niepełnosprawną i jestem opiekunem. I on po prostu otworzył mi barierkę i przez całą tę ulicę ja przeszedłem na plac Świętego Piotra. Spojrzałem do tyłu, za mną tłum, który się tam nie mógł dostać, bo jeszcze plac Świętego Piotra był zamknięty, i powiedziałem: Boże, dzięki Ci za tego człowieka. Co zrobiłem na początku? Poszedłem do Toitoja. To było, co, słuchajcie, było najbardziej istotne. W tłumie to nie było takie proste. Ale kochani, dlaczego o tym mówię? Bo bywa, że my w życiu nie rozumiemy planów Bożych. Po prostu nie wiemy, dlaczego tak jest. Nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale chodzi o to, żeby Bogu zaufać, żeby skorzystać z szansy, którą nam daje i uwierzyć, że pewnego dnia wszystko stanie się o wiele bardziej jasne. Drodzy, życzę wam dobrych spowiedzi. Życzę wam naprawdę takiego spotkania z Bogiem na co dzień, bo On naprawdę jest. Jest piękny, działa w naszym życiu i daje nam propozycje, żebyśmy się z Nim po prostu przyjaźnili. Teraz odmówimy jeden raz Ojcze Nasz, ja was pobłogosławię, no i będzie taki czas na osobistą modlitwę, spowiedź. Powstańmy. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Dziękuję wam serdecznie za to, że jesteście i za waszą uwagę. Niech będzie pochwalony.